dzikie gęsi. Gdzieś niedaleko miejsca, w którym zbiegają się umowne granice Wielkopolski, Śląska i ziemi lubuskiej, między dwoma większymi jeziorami, leżą małe Liny. Niewielkie, niemal zapomniane jeziorko. Ulubione miejsce odpoczynku wędrownych ptaków. Kiedy latem żar leje się z nieba, a nad wodę zjeżdżają tłumy ludzi, tu można usiąść na pniu przewalonym przez bobry, zatopić się w ciszy i zapatrzeć w srebrną wodę, otwarte ku słońcu białe kwiaty lilii wodnych i zachwycić delikatnym błękitem skrzydeł ważki. Właśnie teraz, na olchowym pniu, siedzi dwoje młodych ludzi. Raz po raz coś do siebie mówią. Całują się i przytulają. Z każdego gestu wyziera smutek. No tak, kończy się lato. Na pewno muszą się rozstać. A dopiero dzisiaj zrozumieli, jak bardzo się kochają i że rozłąka może zabić tę miłość. Co roku widzę takie pary. Spotykają się w ośrodku wypoczynkowym nad dużym jeziorem. Kiedy jakaś magiczna siła zaczyna ich ku sobie przyciągać, porzucają zgiełk panujący na plaży i zaczynają szukać ciszy, śpiewu ptaków i odosobnienia. Nie wypada tym dwojgu przeszkadzać, a tak bardzo chciałbym komuś opowiedzieć historię Elizy i Jakuba. Było to około 150 lat temu. Folwark w dolinie, w której leży małe jezioro, będący częścią większego majątku, odziedziczyła po bezdzietnym wuju kilkuletnia dziewczynka. Na imię miała Eliza i mieszkała wraz z rodzicami gdzieś w okolicach Berlina. Odkąd pierwszy raz tu trafiła, pokochała to miejsce i najchętniej nigdzie by się stąd nie ruszała. Na razie nie mogła o sobie decydować, więc od czasu do czasu przyjeżdżała z ojcem, a latem spędzała w dolinie kilka tygodni. Matka Elizy pojawiła się na folwarku tylko raz i na krótko. Pogryziona przez komary, wyjechała czym prędzej i przyrzekła, że jej noga w tym dzikim miejscu więcej nie postanie. W obszernym domu, otoczonym sadem owocowym i ogrodem warzywnym, mieszkał dzierżawca z rodziną. Był to człowiek pracowity i uczciwy. Toteż Eliza i jej ojciec mogli całe lato poświęcić na jazdę konną, pływanie, łowienie ryb i objadanie się słodkimi, soczystymi owocami. Dziewczyna wracała potem pod skrzydła matki, niemodnie opalona, z włosami zbielałymi od słońca, za to tryskająca zdrowiem. Aż przyszło lato, zupełnie inne niż wszystkie, jakie dotąd zdarzyły się w 16-letnim życiu Elizy. Najpierw ojciec spadł z konia i złamał nogę. Matka słała depesze i nawoływała ich do powrotu, ale lekarz nie zalecił podróży, więc zostali u dzierżawcy dużo dłużej niż zazwyczaj. Trochę się nudziła. Próbowała, podobnie jak ojciec, czytać zamówione na tę okoliczność książki, ale dla pełnej energii i nawykłej do ruchu dziewczyny siedzenie nad lekturą szybko stało się udręką. Zaczęła więc włóczyć się po gospodarstwie. Zaglądała do stajni, owczarni, chlewa i obory, obserwowała pracę ludzi i zachwycała się dopiero co urodzonymi zwierzęcymi maleństwami. Czasem pomagała gospodyni, ale zrezygnowała, odkąd zauważyła, że kobieta bardziej niż z pomocy cieszy się, kiedy wreszcie zostawi ją samą. Pewnego dnia, gdy akurat zamierzała osiodłać swego konia, żeby udać się na przejażdżkę, gospodarz poprosił ją, aby tym razem zwierzę zostało w stajni, bo zamówił kowala. specjalista od podków, dotarł dopiero w południe. Towarzyszył mu syn Jakub. Wysoki, barczysty, ciemnowłosy chłopak. Wystarczyło, że spojrzenia dwojga młodych się spotkały, a stało się tak, jakby ktoś rzucił na nich zaklęcie. Nie zamienili wówczas ani jednego słowa, ale on nawet, kiedy odrywał od niej wzrok, widział tylko jej oczy, błękitne jak niebo i aureole niesfornych, jasnych włosów, które nie dały się wpleść w warkocze. Ona nie mogła zasnąć tego wieczoru. Leżąc na wznak, wpatrywała się w noc za oknem, ale nie gwiazdy widziała, a jego tęczówki, tak czarne, że okalające je białka miały niebieskawy kolor. Jego ramiona mocne i bezpieczne i silne ręce, które z niespodziewaną delikatnością głaskały koński bok. Nazajutrz Kowal przysłał syna po zapomniane narzędzia. Eliza była w stajni od rana, tak jakby wiedziała, że Jakub musi się zjawić. To ona pierwsza zaczęła rozmowę i ona zaproponowała wieczorny spacer nad małym jeziorem. Tak zaczął się czas wielkiej miłości, spacerów przy księżycu, pocałunków, uścisków i dotknięć, które przeszywały ciało nieznanym dreszczem. Nikt im nie przeszkadzał, ani ojciec Elizy, przekonany, że dziewczyna za dnia kręci się po obejściu, a wieczorami śpi w swoim łóżku, ani rodzice chłopaka, pewni, że ich 18-letni syn zakochał się w jakiejś miejscowej dziewczynie i dlatego wciąż gdzieś przepada. Tylko żona dzierżawcy coś zauważyła i chciała porozmawiać o tym z ojcem Elizy. Ale mąż ją ofuknął, żeby się nie wtrącała, bo to dziewczyna jest właścicielką i lepiej się jej nie narażać. Dlatego od nikogo nie usłyszeli, jak bardzo do siebie nie pasują i że nie ma dla nich przyszłości, bo ani jej, ani jego rodzice nie pozwolą, żeby zmarnowali sobie życie albo zgorzknieli i znienawidzili się. Bowiem, kiedy wielka miłość przeminie, zrozumieją, że popełnili błąd, bo nie może przetrwać uczucie chłopca ledwie umiejącego czytać i dziewczyny o miękkich, białych dłoniach. Minęło lato, a oni szczęśliwi, niczego nieświadomi, wciąż się kochali, marzyli i snuli plany na przyszłość. Często siadywali nad jeziorem, gdzie teraz tuli się do siebie tych dwoje i szeptem składali słodkie obietnice. Nawet płochliwe i nadzwyczaj ostrożne dzikie gęsi tak się do nich przyzwyczaiły, że podpływały blisko i zaciekawione zerkały na zakochanych. W październiku w dolinie czerwienią się dęby, złocą olchy, klony, buki i brzozy, gałęzie jarzębin, ciężkie od ciemno-pomarańczowych owoców, gną się ku ziemi, a kiście jagód czarnego bzu błyszczą w słońcu, wabiąc ptaki i owady. Cała przyroda pokazuje na pożegnanie to, co najpiękniejsze. Tamtej jesieni też tak było. Aż oczy się śmiały każdemu, kto stanął na wzgórzu i objął wzrokiem okolice. Tylko Eliza i Jakub byli na dnie rozpaczy. Ojciec dziewczyny zdecydował, że jest już dość zdrowy, żeby odbyć podróż. Zbliżał się więc czas pożegnania. Jednak nie tylko to spędzało zakochanym sen z powiek. W czasie, kiedy oni doświadczali romantycznych uniesień, gdzieś niedaleko zaczęła się jedna z wojen wielkiego premiera Prus. Aby spełnić swe marzenia, Bismarck był gotów poświęcić życie młodych mężczyzn. Dlatego Jakub musiał iść na wojnę.
Czy jeszcze kiedyś cię zobaczę?
szlochała Eliza, wtulona w ramiona ukochanego. A gdyby coś złego się stało, jak się o tym dowiem? Pytała, podnosząc ku niemu oczy pełne łez.
Widzisz te dzikie gęsi?
Powiedział, wskazując na stado ptaków kołyszących się na tle rdzawych trzcin po drugiej stronie jeziora.
Jeśli coś mi się stanie, one przyniosą ci wiadomość.
Dzikie gęsi wkrótce odleciały, a w dolinie został wyłącznie dzierżawca z rodziną. Minęło pół roku i znowu przyszła wiosna. Eliza zjawiła się na folwarku już na początku maja. Tym razem ojciec tylko ją podwiózł i zaraz wrócił do siebie. Wojna wciąż trwała, więc na próżno dziewczyna każdego ranka wypatrywała Jakuba. Codziennie chodziła nad jezioro. Niekiedy widywała klucze przelatujących dzikich gęsi. Zdarzało się, że siadały na wodzie i wtedy obserwowała je z daleka. Wkrótce i to lato minęło. Ale tym razem na tęsknocie i oczekiwaniu. Błękitne oczy Elizy straciły odcień nieba, a od ciągłego wpatrywania się w wodę stały się szare, jak tafla jeziora. Było słoneczne, październikowe popołudnie. Powietrze pachniało opadającymi liśćmi, a nasycone jesienne światło czyniło jeszcze piękniejszymi wszystkie barwy przyrody. Nad wodą panowała cisza, której nie mącił śpiew ptaków, ani nawet szelest trzcin. Eliza przymknęła oczy. Starała się przywołać w wyobraźni obraz ukochanego. Wreszcie udało się. Ma go pod powiekami. Wyciąga do niego ręce. Już zaraz go dotknie. Nagle ciszę rozdarł krzyk dzikiej gęsi. Eliza gwałtownie otworzyła oczy, a serce ścisnęło złowrogie przeczucie. Tuż przy brzegu, prawie u jej stóp, kołysało się ciemno-szare pióro. Wiadomość od Jakuba. Przez kilka chwil stała niczym kamienny posąg. Potem weszła do wody i nie bacząc na to, że moczy suknię i buty, wyłowiła gęsie pióro. Wiedziała, co się stało. Nikt nie musiał jej niczego mówić. Ukochany nie żył. I w niej coś umarło. Na zawsze. Płynęły lata, a ona, tak jak dzikie gęsi, zjawiała się w dolinie wiosną i opuszczała ją jesienią. Spacerowała nad jeziorem, siadała na ściętym pniu dębu, rozmyślała, niekiedy coś szeptała. Ludzie mieli ją za trochę pomyloną i zaczęli mówić o niej Eliza, dzika gęś, a dolinę, bez której nie mogła żyć, nazywano Doliną Elizy. Pewnego dnia srebrzystowłosa, elegancka pani, wsparta na lasce, jak zwykle wolnym krokiem podążyła nad jezioro. Widział ją nowy dzierżawca, młody, rozsądny człowiek i listonosz z ciężką torbą jadący rowerem. Nawet zapamiętał, że w pewnym momencie przystanęła, podniosła głowę i coś zawołała w kierunku klucza dzikich gęsi. Nikt już więcej jej nie zobaczył. Kiedy nie wróciła wieczorem, pełen złych przeczuć dzierżawca poszedł szukać właścicielki majątku. Nad jeziorem, przy starym dębowym pniaku, znalazł tylko laskę i ciemnoszare pióro. Po pani Elizie nie było śladu. Na pomoc przybyli ludzie z pobliskiej wsi. Przynieśli ze sobą pochodnie i dokładnie przetrząsnęli las i trzciny porastające brzeg. Wszystko na nic. W końcu ktoś orzekł, że pewnie utonęła, a muliste dno pochłonęło jej ciało na zawsze. Jedynie ja wiem, co się stało naprawdę. Bo tylko ja widziałem, jak siedząca na pniu Eliza zamknęła oczy i osunęła się na ziemię. W wtedy, nie wiadomo skąd, zjawił się obok niej piękny, szaro-brązowy gąsior. Nagle zerwał się wiatr i zawirował, unosząc złote liście wysoko ponad gałęzie drzew. Kiedy opadły, nie było już Elizy, a od brzegu ku środkowi jeziora płynęły dwie dzikie gęsi. Gdybym nie był starym dębem, powiedziałbym tym dwojgu młodych ludzi, którzy tacy smutni siedzą nad brzegiem, że jeśli kochają się naprawdę, to ich miłość przetrwa wszystko i gdy tylko zechcą, mogą być razem na zawsze, tak jak ta para dzikich gęsi ukryta w trzcinie.